środku dnia.
Nie wiem, czy miłość w stosunku do tego, co między bankami a klientami, to dobre określenie. Na pewno związek, tak można by to nazwać. Dzisiaj hasła: inflacja, kredyty, oszczędności, rząd, działania rządu, banki. A więc sytuacja zadłużonych, ale także oszczędzających. No i skupimy się na tych planowanych działaniach rządu. Naszym gościem jest dr Tomasz Bojkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale zanim z panem doktorem porozmawiamy, to hasło, jak pomóc kredytobiorcom, a może wcale nie należy im pomagać, bo to wsparcie nie jest im niezbędne. No i co z tymi, którzy mają pieniądze w banku? Po ostatnich podwyżkach stóp procentowych raty kredytów zaciągnięte na zakup mieszkania, no, moc poszły w górę. I tak na przykład 1200 zł kredytobiorcy co miesiąc muszą oddać bankowi, musieli oddać do tej pory. No i wskoczyła im ta rata na przykład na 2000. Choć nie spłacają więcej kapitału, a podwyżka rat to jedynie odsetki. Oprocentowanie kredytów składa się z marży banku i z WIBOR-u, na który wpływ mają z kolei decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która może zmieniać stopy, a w ostatnim czasie takie decyzje o zmianie stóp zapadają co kilka tygodni i dlatego raty rosną. W ten sposób Rada chce walczyć z inflacją. Wczoraj rząd ogłosił projekt przepisów dotyczących wsparcia dla kredytobiorców. No to krótko o szczegółach premier Mateusz Morawiecki.
Po pierwsze, wprowadzamy 4 miesiące wakacji kredytowych w tym roku oraz 4 miesiące w przyszłym roku i łączny koszt, a korzyść dla kredytobiorców, korzyść dla Polaków to około 3 miliardy złotych z tego tytułu. Po drugie, udzielimy pomocy dla kredytobiorców, którzy są w trudnej sytuacji finansowej i w związku z tym również ustawowo zapewnimy, że fundusz wsparcia kredytobiorców, który dzisiaj opiewa na kwotę 600 milionów złotych, zwiększony zostanie do 2 miliardów złotych i to jest pula do wykorzystania jeszcze nawet w tym roku. Na kolejny rok będzie to co najmniej kolejne 2 miliardy złotych. To też jest koszt do poniesienia przez sektor bankowy. Wprowadzimy również odpowiednie mechanizmy od 1 stycznia przyszłego roku, które pomogą obywatelom, pomogą kredytobiorcom w spłacie kredytu poprzez niższą wartość referencyjną, czyli ten wskaźnik WIBOR znany wszystkim Państwu będzie obniżony do wypracowanej nowej stawki, a jeżeli sektor bankowy tego nie wypracuje, to mamy gotowe rozwiązanie rezerwowe, będzie to stawka overnight Polonia NBP, która jest korzystniejsza w cyklu życia kredytu hipotecznego nawet o około 0,4 punkta procentowego. To są też oszczędności roczne w wysokości około miliarda złotych dla ludzi, dla Polaków. Koszt, który poniosą banki.
Takie propozycje na stół wyłożył wczoraj rząd, o czym premier Mateusz Morawiecki. To do dyskusji przedłożone propozycje. Już za momencik rozmowa wyjaśniająca pewne rzeczy z naszym gościem, ale skoro pan Krzysztof już chciałby na ten temat zabrać głos, to zapraszam, panie Krzysztofie, serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich. Właśnie spojrzałem na moją opaskę, która monitoruje mi tętno i ciśnienie i momentalnie mi przeszedł alarm. Trochę za wysokie.
Przepraszam, trochę nasza wina.
Nic się nie stało.
Ale przez niemówienie nie rozwiązuje się problemu, więc musimy mówić.
Tak jest. No ja chciałbym tylko zaznaczyć, że przez już wiele lat trwa dyskusja na temat kredytobiorców, którzy wzięli kredyty w zdenominowanym franku i wcześniej słyszeliśmy, no brałeś kolego we franku, to się teraz martw, trzeba było brać w walucie, w której zarabiasz.
No teraz mamy złotówkowe ze zmienną stopą procentową i...
Jestem ciekaw teraz, co powiedzą na to ci, którzy wzięli w walucie, a zostali nabici w butelkę z premedytacją przez pana prezesa NBP Glapińskiego.
A co pan powie?
No...
Pan ma kredyt?
Ja mam kredyt frankowy, spłacam go w przyszłym miesiącu, spłacam całość kredytu, który zaciągnąłem, a mam do spłaty jeszcze 15 lat, więc no tak.
Spłaca pan całość, to znaczy ten kapitał, który pan zaciągnął, pan...
W przyszłym miesiącu ostatnią ratę bym płacił kredytu...
Jeżeli chodzi o wartość nominalną samego kredytu.
Tak. Tak, dokładnie.
No ale kredyt na tym się opiera, że się pożycza pieniądze, czyli trzeba zapłacić
oczywiście,
więcej.
Oczywiście, oczywiście. Wszystko rozumiem, tylko jesteśmy chyba jedynym państwem w Europie, gdzie taka lichwa na 100% wartości jest możliwa.
I tu moglibyśmy rzeczywiście dyskutować, bo w wielu bankowych rozwiązaniach krajów zachodnich no tam ten procent stały jest bardzo popularny i wcale nie jest on bardzo wysoki. Rzeczywiście. No ale jest jak jest. Panu skacze ciśnienie. Ja trzymam kciuki, żeby jednak panu to ciśnienie zeszło i być może inflacja panu z kolei pomoże spłacać, tak? Czy panu przeszkadza bardzo?
Powiem tak. U nas generalnie sytuacja wygląda tak, że płacimy w tym momencie 400 zł więcej niż powinniśmy płacić, mimo tych skoków franka, niż bazowo powinniśmy brać, ale generalnie teraz troszkę nam czasem kurs spada, ponieważ jeżeli złotówka się troszkę umacnia, to ten franek tam troszkę oscyluje, ale to i tak jest 4,50. A braliśmy po 2,04 zł.
No tak, ale pan spłaca teraz odsetki.
Ja już chyba jestem po odsetkach. Spłacam to.
Czyli teraz kapitał. Czy najpierw odsetki były? O rany. Dobrze. Panie Krzysztofie, trzymam kciuki, niech będzie dobrze. Ja by pan nie musiał korzystać z jakichś tam wsparć, żeby pan sobie sam poradził.
Nie. Dokładnie. Tutaj już po tylu latach spłacania człowiek jest gotowy na wszystko i ma gdzieś z tyłu głowy, że ten zapas pieniężny jakiś taki na tego typu dziwne sytuacje musi być, ale powiem szczerze, że pół roku temu, słuchając tego, co wszyscy eksperci mówili, to nosiliśmy się z wzięciem kredytu na kredyt. I dziękuję Bogu, że tego nie zrobiliśmy, bo dzisiaj bym mocno płakał.
To optymistycznie powiało, że nie dał się pan skredytować podwójnie. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
Pozdrawiam, miłego dnia i spokoju wszystkim.
Właśnie, tego spokoju życzymy. Dziękujemy. Panie Mikołaju?
Dzień dobry. No, ja jestem zdania, że trzeba było wprowadzić po prostu stałe oprocentowanie.
No tak, ale wstecznie go nie wprowadzimy.
Nie, ale po prostu zrobić to teraz, sytuacja jest kryzysowa. Zresztą banki w ogóle nie są zainteresowane, aby walczyć z inflacją, aby ściągać pieniądze z rynku, ponieważ w tej chwili praktycznie wszystkie banki mają nadpłynność finansową. Stąd w tej chwili lokaty, gdzie przy wzroście stóp procentowych te lokaty powinny być na wyższą kwotę, na wyższy procent oprocentowane. One nie są, banki robią to bardzo, bardzo, bardzo powoli.
Bo bank tych pieniędzy nie potrzebuje.
Bank tych pieniędzy nie potrzebuje, bo ma ich aż nadmiar. Dlatego moim zdaniem ze względu na to, że jakby wszyscy się na to składamy, na tą nadpłynność, powinno być zrobione stałe oprocentowanie.
No tak, ale odgórnie tego nie zrobimy. Banki oferowały takie, a nie inne warunki. No teraz tym bardziej przy inflacji nikt panu stałego oprocentowania nie zaoferuje z pewnością.
Oczywiście, że nie.
Chyba, że 100%, prawda?
Teraz to nam tylko, że tak powiem, pozostaje...
Dobrze, a co z tą pomocą? Króciutko, jednym zdaniem. Czy ta pomoc powinna być absolutnie wdrażana, czy ona jest niezbędna i w jakiej skali ona powinna być wprowadzona?
To znaczy, jakby kolejne pieniądze rzucone na rynek nie pozwolą nam ograniczyć inflacji.
Czyli to wsparcie, jak rozumiem, powinno być ograniczone.
Ograniczone nie dla wszystkich.
Zobaczymy. Ja też za chwileczkę już obiecana rozmowa z czekającym specjalistą. Dziękuję panu serdecznie i widzę.
Dziękuję.
Wydaje mi się, że już tego typu opinia jak pana Mikołaja będzie pewnie zgodna z wieloma tezami specjalistów. Pan doktor Tomasz Bajkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Panie doktorze, zacznijmy więc naszą rozmowę o tej sytuacji, opisując relacje bank-klient, inflacja, kredytobiorcy. Zastąpiłem tutaj określeniem klient, bo część klientów nie ma kredytów, a ma oszczędności. I o tym też chciałbym pomówić, o tym już wspomnieli nasi słuchacze. No ale do rzeczy, zacznijmy od tego, że wśród spłacających są ludzie de facto w różnych sytuacjach.
Zdecydowanie, panie redaktorze, możemy przyjąć, że grupa kredytobiorców, bo używamy tego ogólnego określenia, nie jest grupą jednolitą. I to trzeba na wstępie wyraźnie podkreślić, że przede wszystkim skupiamy się w symulacjach. Uważam, że nie do końca słusznie, na porównaniu wzrostu stóp procentowych odnosząc się do września 2021 roku i na tej podstawie budujemy dużą narrację dotyczącą obciążeń kredytowych z uwagi na zmienną stopę procentową.
Otóż to, bo przecież część kredytów udzielano przyjmując stałą stopę procentową, chociaż też tutaj słuchacze wspominają, że to było bardzo rzadkie. Nie było tego wiele, nie było to popularne i oferta ta nie była także ze strony banków powszechna.
Nad czym należy ubolewać właśnie w tych sytuacjach, ale obiektywnie należy podkreślić, że w ofercie wielu banków i to jeszcze przed 2020 rokiem takie oferty na stałe oprocentowanie były.
No i dla tych kredytobiorców zmiana stóp centralnych NBP dzisiaj właściwie większego znaczenia nie ma. Jest jeszcze grupa klientów spłacających kredyt ze zmienną stopą, ale kredyt zaciągnięty kilka, a nawet kilkanaście lat temu.
Ja z reguły namawiam do takiej perspektywy dwudziestoletniej, żeby na to patrzeć. A więc jeżeli popatrzymy na stopy procentowe, z perspektywy nawet tych ostatnich 20 lat, to właściwie te ostatnie lata pandemiczne były tym okresem, gdzie stopy procentowe były na naprawdę historycznych, bardzo niskich poziomach. Więc dla wielu kredytobiorców te koszty obsługi wracają do poziomu sprzed kilku czy kilkunastu lat, a nawet jeszcze nie osiągnęły takiego poziomu. Bo chciałbym tutaj podkreślić, że ta stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego, do której bardzo często się odnosimy, na poziomie 5,25, jak w chwili obecnej mamy, w 2008 roku to było 6%. I to jest ta bariera taka psychologiczna, o której warto wspomnieć.
No i trzeba by zaznaczyć, że w tej chwili w sytuacji naprawdę trudnej są ci, którzy brali kredyty tak naprawdę niedawno. Panie doktorze, za momencik kontynuacja naszej rozmowy, ale pani Katarzyna zadzwoniła, więc zapraszam panią także do rozmowy. Pani Kasiu?
Dzień dobry, witam serdecznie. Pamiętajmy tylko jedną rzecz, że rząd nie ma swoich pieniędzy. Tak? Więc wszystkie to, co było wydawane przez ostatnie dwa lata na dodatki covidowe, na miliony po prostu testów i maseczek, to wszystko poszło z pieniędzy podatników. Więc teraz ratowanie po prostu na siłę znowu pieniędzy z Ukradki jest moim zdaniem
podwajanie. I tu pani dotknęła tego, co można powiedzieć, że w pewnym sensie rząd ma swoje pieniądze, bo je drukuje, ale de facto nie ma rzeczywiście, bo przecież budżet składa się z tego, co się zbierze.
Tak, pamiętajmy, że to wróci do nas czkawką, tak? I tam może PIT będzie niższy i tak dalej, ale będzie tak samo, będą ceny takie jak na zachodzie, a wypłaty będą polskie.
Pani Kasiu, ale mówimy o planowanej pomocy dla kredytobiorców i wobec tego, czy pani uznaje, że w ogóle nie powinna być takiej pomocy, czy ona powinna być jakaś bardzo konkretna, ograniczona do jakichś przypadków?
Jeżeli kredytobiorca, ktoś, kto ma kredyt, wydaje coraz więcej na życie, wiadomo, że ma mniej pieniędzy, im go mniej stać na spłacanie kredytów, tak? Więc im droższe życie, tym mniej pieniędzy na spłatę kredytu i tym większe problemy tych ludzi, którzy mają kredyty.
Co z tą pomocą? Komu ona, jeśli to komu powinna być udzielana?
Znieśmy po prostu VAT na jakiś czas na wszystko i po prostu ludzie będą mieli więcej pieniędzy w portfelu, a w ten sposób spłacą kredyty, tak? I wtedy to nie będzie czkawki potem kolejnej pomocy dla kolejnych grup.
Gdyby to było tak proste, pewnie udałoby się. Zniesienie VAT-u oznaczałoby, że więcej mamy w kieszeni, więcej wydajemy i napędzamy znowu inflację. Oj, ja wrócę do rozmowy teraz z panem doktorem, bo może nam się parę rzeczy wyjaśni, ale pani otworzyła rzeczywiście kilka bardzo, bardzo ważnych spraw. Dziękuję pani Kasiu.
Dziękuję.
Wracamy do rozmowy z panem doktorem. W sytuacji naprawdę trudnej, jak wspomniałem, są więc ci, którzy brali kredyt niedawno, może 3 lata temu, 2 lata temu, no i to klienci banków, których zobowiązania ratalne w ostatnich miesiącach właściwie zaczęły dochodzić do dwukrotności tego, co było jeszcze wcześniej, czyli podwajają się. Chociaż to oczywiście nie jedyni klienci banków, których sytuacja się pogorszyła. Pogorszyła się bowiem także sytuacja tych, którzy nie mają kredytu. I choć brzmi to dziwnie, to tak jest. Najwyraźniej widać jednak ten silny wzrost tych ostatnich rat kredytowych, ostatnich kredytów branych złotówkowych w zmiennej stopie procentowej, panie doktorze.
Tu się zgadzam, tym bardziej, że jeżeli chodzi o stopy procentowe, one gwałtownie rosną, ale musimy mieć świadomość również tego, że po drugiej stronie barykady są oszczędzający. W gospodarce, w ekonomii nic nie ginie. Jeżeli mamy inflację, to z jednej strony to wartość nominalna zadłużenia, o czym nie możemy zapominać, ona nam relatywnie maleje. Natomiast oszczędzający, którzy w tym momencie blokują swoje środki celem podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych, oni poprzez właśnie działania inflacyjne na tym tracą. Więc larum, jeżeli ktoś by miał podnosić, to w pierwszej kolejności jednak oszczędzający, bo co do kredytobiorców, to tu możemy dyskutować o kwestiach odsetkowych. Cały czas jesteśmy na etapie wynagradzania za kapitał, który służył przecież nabyciu jakiegoś składnika majątkowego, a tutaj mówimy głównie o kredytach hipotecznych, czyli o nieruchomościach.
I do tego składnika majątkowego, panie doktorze, za chwilkę chciałbym wrócić. Doktor Tomasz Bejkowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych, a pan Krzysztof włącza się do rozmowy. Panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja uważam i to widzę już na świecie też, że rządy są główną przyczyną tej całej inflacji. Podnoszenie stóp procentowych tylko będzie się przyczyniać do pogarszania, do zwiększania inflacji. Dam taki przykład. Powstało taki fundusz Mieszkanie Plus. Miało powstać kilka tysięcy mieszkań. Przez dwa lata raptem, tutaj był program rządowy, powstało 30 mieszkań. Pytanie, jak to się stało, że tylko 30? I ten plan pana Morawieckiego też tak zadziała, jak wydmuszka, można powiedzieć.
Czyli to nie będzie to realne wsparcie dla kredytobiorców?
Nie, bo inflacja wszystko zje. Poza tym już się okazuje, że to jest tak zwany skok na mieszkania Polaków i prawdopodobnie się ten scenariusz spełni, bo bank od razu może zażądać spłaty pieniędzy, a klient powie, że nie mam. No to zabieramy ci mieszkanie.
Chociaż to jest pytanie, co z tym mieszkaniem albo z tą dużą liczbą mieszkań zrobią banki, jeśli zabiorą je klientom, kto je kupi, skoro ludzie nie mają na mieszkania pieniędzy.
Zgadza się.
Można by sobie tych tutaj mnożyć. To obserwacje pana Krzysztofa. Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Wracam do rozmowy z panem doktorem, bo wspominał pan doktor o tym, co tracą ci, którzy mają pieniądze w bankach i o tym, że odsetki są problemem dla spłacających i to poważnym problemem, chociaż musimy mówić jeszcze o tych nieruchomościach, które za kredyty zostały kupione, bo przecież wartość rynkowa tych skredytowanych nieruchomości no jednak rośnie, a mającemu pieniądze w banku de facto ubywa w szybkim tempie, panie doktorze, no bo spada drastycznie siła nabywcza tych pieniędzy, które sobie w banku odłożył.
Panie redaktorze, bardzo słuszna uwaga i to chciałbym, żeby wyraźnie wybrzmiało, bo tych oszczędzających powinniśmy w pierwszej kolejności jakby tutaj brać pod uwagę. Oszczędzający mogą w skrajnej sytuacji zostać prawie z niczym. Natomiast kredytobiorca ma zawsze ten składnik majątkowy, który nabył, a jednocześnie sytuacja na rynku jest taka, że wartość albo równowartość tego składnika majątkowego również rośnie, tak, z perspektywy chociażby tego, co się na rynku dzieje.
Panie doktorze, ale słyszymy niemal wyłącznie o złej sytuacji kredytobiorców jednak.
Panie redaktorze, ja nad tym ubolewam, że taka jest narracja bardziej od strony kredytobiorców, nie od strony oszczędzających. Po prostu jest to grupa silniejsza, że tak się wyrażę, medialnie, głośniejsza, zdecydowanie tak, bo łatwiej pokazać to, ile się w cudzysłowie traci z uwagi na podwyższone stopy procentowe, niż pokazać, że moje oszczędności, które miałem w jakiejś kwocie, one nadal przecież w tej kwocie są. Nie mówimy tu o wartościach realnych, tylko o wartościach nominalnych. Miałem lokatę na jakąś kwotę i mam tą lokatę na jakąś kwotę.
No i w tym sensie tutaj nawiążę do realnej polityki prowadzonej po prostu na całym świecie pewnie, bo w tym sensie polityk jak ma się ujmować za tym, kto jednak ma jakieś tam oszczędności na koncie, no przecież on chce pokazać, myślę o polityku, że broni, jakby to nazwać, grabionych przez banki.
Tak, to znaczy to ujęcie potoczne, takie polityczne, medialne, ono zawsze wzbudza z mojej perspektywy bardzo dużą ostrożność, bo łatwo o wielu rzeczach mówić. My mówimy o oszczędzających, którzy teoretycznie mają pieniądze, ale pamiętajmy o tym, że tam mamy często osoby, gospodarstwa domowe, które za ciężko zarobione pieniądze coś chcą odłożyć, zrealizować jakieś swoje potrzeby życia codziennego albo takie nawet trochę nadzwyczajne. I to są ci, którzy najwięcej moim zdaniem tracą i są cichą grupą, coraz częściej zauważaną. To też trzeba przyznać, że to w narracji zaczyna się przebijać kwestia oszczędności. To my tu nie musimy mówić o osobach, które mają nie wiadomo jakie oszczędności, ale przeciętne gospodarstwo domowe, jeżeli ma oszczędność na poziomie 3, 5, 6 miesięcy dochodów, które osiąga ze swojej pracy, no to przy takim poziomie inflacji z perspektywy roku to jest tak jakby tą 1/10 oszczędności, 1/10, nawet mówi się już teraz nawet mniej, jeszcze więcej, realnie straciło.
No, panie doktorze, 1/10 to już chyba przeszłość, teraz to bliżej 1/15, a zależy jeszcze jaki koszyk będziemy tych wydatków czy też zakupów sprawdzali. Za chwileczkę po tym zarysowaniu sytuacji właściwie klientów, różnych klientów banków, myślę, że pan doktor Tomasz Bajkowski, panie doktorze, jeszcze odniesie się do tych propozycji, które premier rzucił na stół. A teraz 618-65-4654 dzwonią do nas pan Adam, pan Aleksandry. Witam serdecznie. Panie Adamie, proszę uprzejmie.
Jeżeli brałem kredyt i miał zdolność na określoną sumę, co mi właśnie teraz tak przeraża, jak do ludzi kredytobiorców mówi, i nagle się okazuje, że płacimy taką kwotę kredytu, na którą nas wcześniej było stać, bo nie mieć zdolności, tak? I teraz tą zdolność muszę mieć.
Tak, de facto to już jest takie zobowiązanie, które tę pańską zdolność przerosło, tak?
No przerosło w sensie tak, no na razie nie stać.
Teoretycznie.
Na dopłacenie, ale według teorii to...
Według tych wyliczeń bankowych.
Według tych wyliczeń bankowych nie przerosło. Pan doktor mówi o jakichś tam oszczędnościach, no nie, że ktoś tam, no w sensie teoretycznie jakiś tam procent mamy tych oszczędności. I mówi, że jest ta grupa ludzi, którzy właśnie tracą na tych oszczędnościach. Wczoraj też słyszałem jakiegoś tam specjalistę, który mówi, że pieniądze ulokowane, no niestety są zmarnowane, że lepiej byłoby je na przykład w obligacje, czy które dają szansę.
One też niewiele dają dzisiaj.
No też niewiele dają, ale teoretycznie niby, że ta strata byłaby mniejsza.
Tak? Ale blokują i mrożą pieniądze na przykład na 2 lata, jeżeli 2 lata
weźmiemy. Tak, mrożą, ale no...
No dobrze, no, tak. I co?
I teraz na przykład mam jakieś tam oszczędności, które też moje oszczędności teoretycznie maleją. Raty mi
praktycznie
rosną.
Maleją.
No praktycznie. I chodzi mi, że teoretycznie mam oszczędności. praktycznie maleją. I dodatkowo płacę teraz ten kredyt. Teraz moje pytanie, bo ja znam tej ekonomii, znam się tyle, że wiem, że za kredyt, jak idę kupić, muszę zapłacić. Ale jeżeli ja będę miał ten tak zwane wakacje od kredytu i załóżmy tam będzie do 4 czy do 8 bodajże, jeżeli dobrze zrozumiałem, rat w ciągu 2 lat. I teraz moje pytanie. Za 2 lata nikt nie wie i nikt mi nie zagwarantuje, jaka będzie inflacja, więc raty, które sobie odłożę, może się okazać, że one mogą być jeszcze 2-krotnie większe, tak? Czyli to, co teoretycznie ja odłożę za 2 lata, to będę musiał spłacić no, może 1,5 razy więcej, bo nikt mi tego nie zagwarantuje. Więc jaka jest gwarancja?
No, dzisiaj chyba gwarancji nikt na nic nie jest
w stanie dać. Więc czy to są wakacje, czy to jest takie dołożenie kredytobiorcy na
to? No dobrze, ale czy te wakacje, czy pan by z tej wakacji rzeczywiście chciał skorzystać, albo chciałby mieć prawo do korzystania, czy też ci wszyscy, którzy mają do spłaty raty kredytu, a jednocześnie mają jakieś oszczędności. Ja tak powiem brutalnie, czy im się wówczas należą wakacje, skoro mają oszczędności, czy nie powinni tych oszczędności przeznaczyć na spłatę kredytu?
Oczywiście, że ludzie uczciwie, załóżmy, są ludzie, którzy pracują albo nawet tracą tą pracę, no jakby nie swoje winy, to znaczy bardziej, że inaczej, no zarabiają przez tę inflację, ludzie tracą, nie są, że tak powiem, wypłacalni.
Panie doktorze, no, tak pan doktor też tego pewnie słucha, to ja powiem, że też będę o to pytał, bo jedna rzecz to są raty, które są odraczane, czyli te wakacje, a druga rzecz to są te inne sposoby pomocy. Ja o to pana doktora zapytam, ale raz jeszcze do pana króciutkie pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy jeżeli mamy płynność finansową, a nawet jakieś oszczędności, które, jak pan powiedział, no, teoretyczne są w tym sensie, że traci się wartość nabywcza tych pieniędzy. Czy uczciwie byłoby komuś odraczać spłaty kredytu, jeżeli on ma oszczędności, którymi mógłby zapłacić kredyt?
Ja uważam, że jedna uczciwość polega na tym, że on tak musi to spłacić później, tak? Czy on spłaci to za rok, czy za 2 lata, uważam, że to jest to jakieś uczciwe, jeżeli ta pomoc nie jest bezpośrednio od państwa, to na zasadzie, że bank mu na to pozwala, tak? Czyli to jest umowa między klientem a bankiem.
Wtedy zostaje więcej pieniędzy w kieszeni tego, że klienta banku i on je wydaje i znów. No właśnie, o to też będę. Będę pytał też pana doktora. Panie Adamie. Panie Adamie, dziękuję bardzo. Jak widać, to nie jest proste, ale pan Adam mówi o podstawowej zasadzie ekonomii i tutaj gratulujemy tego. jakby każdy się do niej stosował, to by też było dobrze, że jak wie, że musisz zapłacić za to, bierze towar, to musisz za nie zapłacić. Podstawa uczciwości, dziękuję ślicznie. Pan Olek, witam. Panie Olku?
Tak, tak.
Zasłuchał się pan, a teraz już pan mówi. Proszę uprzejmie.
No więc chciałbym podzielić się opinię tu pana doktora, który mówi, że rzeczywiście, jeżeli ktoś ma jakiś majątek, powiedzmy w sprawie mieszkanie czy dom, to on automatycznie zyskuje, bo przecież jeżeli jest inflacja, to straty, które ponosi, automatycznie dodają się do jego wartości, no powiedzmy tego, tej nieruchomości.
Tak, chociaż musimy pamiętać o granicy wypłacalności miesięcznej, że tak powiem, tego tak. Właściciela budynku, czy tam mieszkania.
Uważam, że pomoc powinna być jakaś, ale w przypadkach losowych, kiedy ktoś rzeczywiście straci pracę, czy tam powiedzmy, bo są sytuacje różne, ludzie mają. Także no jest to bardzo problematyczna sprawa, ale to...
Pomoc ograniczona do tych bardzo, bardzo trudnych sytuacji.
Oczywiście, dotowanie tych powiedzmy kredytów, no to prowadzi do błędnego koła, bo to jest inflacja, będzie coraz większa i w końcu, tak jak mówimy, ludzie, którzy przyciskali pasa, oni będą tracić, no bo kredyt się weźmie, trzeba zapłacić weźmy 15%. Jeżeli pan włoży oszczędności do banku, dostanie pan 2%. Jak to się ma do rzeczywistości? Przecież to jest paranoja.
Panie Olku, ja myślę, że poruszymy to także w dalszej części rozmowy ze specjalistą, ale na wiele aspektów państwo zwracają bardzo celnie uwagę. Dziękuję, panie Olku.
Dziękuję bardzo.
Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry, Hanka.
Pani Hanko, zapraszam.
Chciałam tylko taką uwagę zgłosić, być może gości, który programu nam to też wyjaśni. W każdym razie z tych takich pobieżnych informacji, które docierały dotyczących pomocy rządu, wynika, że tam wiele miliardów zostanie przeznaczonych na spłaty.
To była ta magia wielkich liczb, na to też chciałem zwrócić uwagę, bo kiedy to wszystko się sumuje, to rzeczywiście można żonglować i mówić o miliardach pomocy.
Ja wiem, ale to są, ale tak już to tylko ogólnikowo, to są no po prostu właściwie pieniądze nas wszystkich, bo to nie jest, nikt prywatnie tych pieniędzy z kieszeni nie wyjmuje, tylko z budżetu państwa, czyli są to nasze pieniądze. I teraz tak, nie wiem, czy w jaki sposób będą jakby częściowo tam refundowane te kredyty. W każdym razie jest dużo osób, które kupują piąte, dziesiąte mieszkanie na kredyt i na tym zarabia i z tego żyją ludzie. I w tej chwili jest bardzo dużo takich ludzi. I czy my też jako całe społeczeństwo będziemy finansować?
No tutaj są pewne zasady wypłacalności. Ja myślę, że to też się pojawi w tej rozmowie.
Myślę, że to po prostu na mieszkanie, które ktoś nabył i w którym już mieszka i spłaca, a nie, że ktoś sobie tam coś kombinuje, jak to się
mówi.
No
też tak myślę, bo to byłaby sytuacja przedziwna.
No tak, ale tak jak wszystko jest teraz i bardzo dużo ludzi żyje w tej chwili w Polsce z najmu mieszkań. Tym bardziej, że widać, ile nowych mieszkań się buduje i tak społeczeństwa nie stać, żeby aż sobie kupię mieszkanie.
No nie, ale jeżeli żyje z najmu mieszkań, a koszt najmu też rośnie, to jemu rośnie, czy jest w stanie spłacać dalej kredyty, które rosną? Tak sobie to tłumaczę. Dziękuję pani bardzo, ale znów bardzo ciekawa...
Jeśli już pomagać, to faktycznie tym, którzy... tam ciężko sobie zapracowali i pracują, żeby spłacić ten kredyt na swoje pierwsze M do jakiegoś może metrażu, a nie apartamentu wielkiego.
Ja myślę, że to chyba wszyscy od rządu po banki i przez klientów będą zgodni, że pomagamy tym, którzy muszą tę pomoc otrzymać, bo inaczej sobie nie poradzą. No właśnie, jak dużą muszą. Dziękuję pani Hanko, znów bardzo celna uwaga.
Tak? Dziękuję, pozdrawiam.
Zarysowaliśmy więc sytuację z panem doktorem Tomaszem Bojkowskim z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Sytuacje klientów banków, ich różne sytuacje. To teraz skupmy się, panie doktorze, na tych propozycjach rządu, które przedstawił premier, które wybrzmiały wczoraj, a my je dzisiaj przypomnieliśmy. Dobrze, panie doktorze, proszę bardzo.
Ja, panie redaktorze, muszę podkreślić, że z wyjątkową ostrożnością podchodzę do pomysłów pomocowych. Rozumiem intencje, natomiast one muszą być bardzo starannie dobrane i musimy pamiętać o tym, że mamy jednocześnie prowadzoną politykę pieniężną, która właśnie służy ograniczaniu siły nabywczej. W konsekwencji przy działaniach pomocowych może się okazać, że działamy w odwrotnym kierunku w stosunku do tego, co Narodowy Bank Polski poprzez podnoszenie stóp procentowych stara się osiągnąć. Jeżeli chodzi o te pomysły, które zostały wczoraj ogłoszone, Jeden pomysł jest taki, który funkcjonuje od lat. On zostanie najprawdopodobniej rozbudowany. Mówię tutaj o środkach z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Jest to mechanizm pomocowy dotyczący szczególnie trudnej sytuacji kredytobiorców. Mówimy tu o sytuacji, w której kredytobiorca rzeczywiście znalazł się w trudnej sytuacji i nawet od strony czysto społecznej należałoby mu pomóc i znaleźć takie warunki progowe, kto przy pomocy procedury wnioskowej, bo to ona się odbywa, żeby jednocześnie ten kredytobiorca był w stanie wyjść i obsłużyć to swoje zadłużenie. I to jest taki obszar, który uważam, że nie powinien być szczególnie kontrowersyjny.
To pan doktor, za chwileczkę wyjaśnimy, jak to działa konkretnie, a wcześniej pan Jacek. Pan Jacku, dzień dobry.
Dzień dobry, panu kłaniam się. Wie pan, mnie to wszystko zastanawia, bo to jest wszystko, inflacja, wie pan, to wszystko jest takie zrobione, zgadza się, obecna sytuacja, ale postawa banków jaka jest. Podnoszone są stopy procentowe na kredyty, ale nie są podnoszone oprocentowania na oszczędnościach. No wie pan, banki się nie muszą w ogóle o to starać, bo pieniądze wszystkie spływają, na przykład wypłaty, pensje, emerytury.
Tak.
Wszystko idzie przez banki. Wszystko. A więc banki w ogóle się, to jest, wie pan, to jest też takie gangsterstwo.
Z jednej strony finansowe. Tak można powiedzieć, a z drugiej nie muszą pozyskiwać pieniędzy, więc nie muszą nam płacić za to, że kładziemy te pieniądze.
No właśnie,
nie?
Widzisz.
I wszystko w ich rękach.
Oni zarabiają dwa razy, wracają naszymi pieniędzmi, jeszcze ściągają i to procentowe.
To pytam o to pana doktora także, bo ciekaw jestem, jak na to spojrzy. Panie Jacku, dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, ale zanim pan doktor, to jeszcze powiedziałem o tym, że należałoby wyjaśnić, jak działa ta bezpośrednia pomoc. Jeżeli ktoś jest w bardzo trudnej sytuacji, no to poprośmy o wyjaśnienie rzecznika Związków Banków Polskich Przemysława Brabycha, z którym rozmawiał nasz reporter Adam Jalkiewicz.
To jest takie narzędzie pomocowe, z którego mogą skorzystać na przykład wszyscy ci, którzy na przykład stracili pracę albo ich rodziny znalazły się w trudniejszej sytuacji finansowej, gdzie wysokość rat przekroczyła 50% budżetu domowego. No i z tego funduszu można otrzymać taki nieoprocentowany kredyt do 72 tysięcy złotych przez 3 lata. To jest dopłata do raty kredytu w wysokości nawet 2 tysięcy złotych, który po kolejnych dwóch latach trzeba oczywiście spłacić, ale spłacamy go w ten sposób, że on jest rozłożony na 144 raty po 500 zł i wystarczy spłacić 100 rat, żeby jeszcze 44 raty mieć umorzone.
Tak to wygląda, mi już się w głowie kręci, zaprawdę od tych rat i spłat. To wsparcie, o którym powiedział rzecznik Związku Banków Polskich, zdaniem pana doktora, nie budzi kontrowersji. Przypomnę, dr Tomasz Bojkowski z Katedry Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest naszym gościem. Czy to zatem znaczy, że druga propozycja, która padła, może być uznana za kontrowersyjną, panie doktorze? Chodzi o możliwość tego, o czym wspominali także słuchacze, zawieszania rat i odsetek.
Czyli wakacje kredytowe. No to tutaj już mam pewne wątpliwości co do tego, czy ta pomoc nie jest zbyt daleko idąca. Ona, to jest duża pomoc, ta, która została wczoraj zasygnalizowana, bo mówimy o wakacjach kredytowych sprowadzających się do przesunięcia w czasie. To też trzeba podkreślić, przesunięcia w czasie 4 rat kapitałowo-odsetkowych w 2022 i w 2023, to przesunięcie ma się odbywać w cudzysłowie bezkosztowo, bo to, co to bezkosztowo, to jest też trochę mylące, ale chodzi generalnie o to, żeby było przesunięcie odsetkowe i kapitałowe, choć nie wiem, czy to jest akurat rozwiązanie szczególnie dobre. Być może ten element odsetkowy powinien jednak zostać, chociażby żeby wesprzeć tutaj politykę pieniężną Narodowego Banku Polskiego. To jest duża pomoc i ta pomoc budzi takie pewne moje wątpliwości, że tak się wyrażę, dlatego że możemy iść w przeciwnym kierunku w stosunku do polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego.
No to można powiedzieć, że pan powiedział z kolei, że jak ktoś daje radę, to niech zaciska pasa i spłaca, tak?
Dokładnie. Dokładnie tak, czyli ja byłbym zwolennikiem wsparcia dla gospodarstwa domowego, gdzie jest to jedno mieszkanie wymarzone, gdzie gospodarstwo domowe, które realizuje swoje potrzeby mieszkaniowe poprzez właśnie taki kredyt, znalazło się w trudnej sytuacji, składa wniosek, wyjaśnia, ewentualnie zweryfikację i wtedy powinniśmy od strony nawet społecznej pomóc.
Dziękuję na razie za to zdanie, które mówi, że jak trzeba pomóc bardzo konkretnej sytuacji dramatycznej, to wtedy należy, a nad innymi należałoby się zastanowić. Jak państwo na to patrzą? Pan Grzegorz?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem się odnieść właśnie do tych kredytów, do tych rat, co podnoszą te wszystkie oprocentowania. Proszę pana, to wszystko wynika z rozdawnictwa państwa. Najpierw mieliśmy COVID. Przy COVID-zie były dodrukowywane puste pieniądze bez pokrycia. Olbrzymie pieniądze były ładowane w gospodarkę, które nie miały żadnego pokrycia na rynku. I następnie wszystko było teraz rozdawnictwo, czyli wszystkie 500+, trzynastki, czternastki, bony, niebony. Proszę pana, do tego oczywiście dochodzą także uchodźcy, no niestety, ale dochodzą, bo nie ma takiego kraju w Europie, w którym uchodźca taki wojenny dostaje od razu 500+. Dostaje
no, nie wszystko. Ma tylu ich.
No nie ma. No, proszę pana, dlaczego
czyli krótko
nie
mówiąc, wypływ pieniędzy z budżetu sprawia, że mamy taką sytuację, jaką
tak,
mamy.
Tak, oczywiście. To jest wszystko dodrukowywanie pustych pieniędzy. Ekonomiści na całym świecie o tym mówią. Na Zachodzie jest inflacja 7%, u nas 15%.
No, to bywa w różnych krajach różnie, ale co, zwijamy pomoc socjalną?
Oczywiście, zwijamy pomoc tylko dla na przykład tak, jak było na drugie dziecko i starczy, proszę pana.
Czyli znów minimum dotyczące też kwestii dochodów. Tak. Bardzo dziękuję, panie Grzegorzu, bo ja wracam. Chciałbym zapytać teraz o tę pomoc rzecznika Związku Banków Polskich, doktora Przemysława Barbicha. Właściwie pytał go Adam Michalkiewicz a propos właśnie tej pomocy związanej z wakacjami.
Pomoc powinna być kierowana punktowo do tych, którzy naprawdę tej pomocy potrzebują. Żeby to nie było tak, że wakacje kredytowe to będą wakacje dla wszystkich. Bo my musimy pamiętać o tym, że my żyjemy w czasach bardzo wysokiej inflacji. Jednym z głównych działań, które prowadzi w tej chwili Narodowy Bank Polski, jest walka z inflacją. Czyli chodzi o to, żeby pieniędzy na rynku było mniej, a nie więcej. Więc jeśli to mają być działania dla osób, które rzeczywiście znalazły się w trudnej sytuacji, to jest i fundusz wsparcia i są wakacje kredytowe. Natomiast trudno sobie wyobrazić, że to będzie taka operacja, że każdy, kto tylko zechce i przyjdzie do banku i powie, że chciał skorzystać z wakacji, bo nie chciał płacić 4 rat, to będzie mógł z tego korzystać, bo to, jak sami państwo zapewne rozumieją, byłoby bardzo niebezpieczne z punktu widzenia nie tylko sektora finansowego, ale w ogóle całego budżetu i całej gospodarki, bo to mogłoby spowodować poważne perturbacje, ponieważ koszty byłyby ogromne takiego rozwiązania. Ale tak jak powiadam, wydaje się, że to będzie rozwiązanie tylko dla tych, którzy naprawdę pomocy potrzebują.
Takie jest stanowisko rzecznika Związku Banków Polskich. No i wracamy do rozmowy z panem doktorem Tomaszem Wojskowskim i wracając także od razu do sytuacji tych, którzy mają oszczędności. Czy można uruchomić, panie doktorze, coś takiego, jakiś taki mechanizmy, które sprawią, że pieniądze złożone w bankach no nie rozpłyną się, nie będą też wydawane tylko po to, żeby coś kupić, zanim znów podrożeje, bo tracą siłę nabywczą.
Panie redaktorze, możemy, oczywiście możemy i jestem gorącym zwolennikiem wykorzystywania mechanizmów rynkowych i tłumaczenia, co się dzieje na rynku właśnie poprzez mechanizmy rynkowe. W sektorze bankowym jest ogromna nadpłynność, czyli mówiąc takim językiem trochę potocznym, w bankach są pieniądze. Taka sytuacja powoduje, że to oprocentowanie na lokatach jest żenująco niskim poziomie, bo musimy sobie to wprost powiedzieć, ale racjonalność ekonomiczna decyzji bankowych jest w tym zakresie moim zdaniem pełna. No to nad tym nie ma specjalnie co dyskutować. Natomiast mechanizmy, które można byłoby wykorzystać, sprowadzają się de facto do tej konkurowania o ten pieniądz. Czyli krótko mówiąc, ta płynność mogłaby być zmniejszona albo skłonność do pozostawienia pieniędzy w bankach, jeżeli weszlibyśmy na rynek długu rządowego i część środków przekierowali na przykład na obligacje skarbowe, które odpowiednio oprocentowane ze wskaźnikiem inflacyjnym, powodowałoby to po pierwsze zachęcanie do oszczędzania. Proszę na to zwrócić uwagę, mamy ogromny plus polegający na tym, że osiągamy to, co chce Narodowy Bank Polski, czyli zatrzymać pieniądz, dokładnie tak, a jednocześnie gospodarstwa domowe mają swoje zasoby finansowe, czyli czują pewną stabilizację. No bo dzisiaj trochę jest tak, że próbujemy zatrzymać wydatki, a jednocześnie ci oszczędzający nie mają właściwie żadnej zachęty, żeby oszczędzać.
No to jeszcze zdanie o inflacji. Może zapytam tak, jaka ona jest, była, będzie?
Ja, panie redaktorze, może jako podsumowanie tego wątku, zawsze to podkreślam. Inflacja, o której mówimy, jest daną historyczną. Proszę zwrócić uwagę, że przeciętny Kowalski tego nie rozumie. Inflacja już była. Jeżeli komunikat Głównego Urzędu Statystycznego jest taki, że inflację mamy na poziomie szacowaną 12,3, to ona już była, bo jest to ostatnie 12 miesięcy, czyli ceny urosły. Co spowoduje, że ceny urosną w maju, w czerwcu czy w lipcu? Niestety także czynniki psychologiczne. I z tym musimy się liczyć.
No to moglibyśmy powiedzieć, że to, że wiele od nas zależy, na ile będziemy odporni, no ale musielibyśmy być odporni wszyscy, żeby powstrzymać się przed wydatkami, a nie jest to takie proste. Trzeba więc jakichś mechanizmów. Nasz reporter rozmawiał między innymi z wiceprezesem Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu, Markiem Żywuskim, i on twierdzi, że no, banki są naprawdę w dobrej sytuacji także po pandemii, a zwracają uwagę, że ta pandemia nie była dla nich łatwa, tymczasem one wyszły obronną ręką na to. Podawane są liczby. To na koniec jeszcze, panie doktorze, na pewno pan nie będzie chciał teraz dać jasnej odpowiedzi, jeżeli w ogóle jakąkolwiek, ale zapytam, czy po osiągnięciu prognozowanego na około 15% szczytu inflacji w najbliższych miesiącach, bo tak zdaje się, mówi się o tym, że tak to ma wyglądać, potem będziemy mogli się w kolejnym roku już spodziewać stabilizacji i no, takiego powolnego spadku inflacji?
Panie redaktorze, u nas w ekonomii często mówimy o tym, że mamy ryzyko i niepewność. Ryzyko jest policzalne z jakimś elementem rachunku prawdopodobieństwa. Niepewność sprowadza się do tego, że w chwili obecnej rozmawiamy o zdarzeniach losowych, nagłych, które bardzo trudno w jakiś sposób wymiernie to prawdopodobieństwo oszacować. Pana redaktora pytanie właśnie jest w tym obszarze niepewności, czyli ja, uchylając się od odpowiedzi, wskazuję na to, że dzisiaj wiele nie wiemy i na podstawie tych danych możemy, nawet przy dobrej analityce, nie możemy pokusić się o szacowanie z uwagi na to, że działania te polityczne będą poza, że tak się wyrażę, naszym obszarem, a wpływa to bez wątpienia na ekonomię.
No i tak można było się spodziewać, że no, nie da się prognozować przyszłości w takiej sytuacji, kiedy nie jest groźne ryzyko, jak słyszymy, panie doktorze, ale ta niepewność, to nad nią absolutnie nie jesteśmy w stanie panować ani jej przewidywać. Dziękuję serdecznie panu, pan doktor Tomasz Bojkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych. Państwu bardzo dziękuję za udział w audycji i za zauważanie tych rzeczy, o których nieraz na co dzień się w ogóle nie mówi. No cóż, trzymamy kciuki za to, żeby wszystkim, którzy są w trudnej sytuacji, się udało i ci, którzy muszą tę pomoc otrzymać, otrzymali. Dziękuję serdecznie. Tomasz Jędraszczak, kłaniam się. Do usłyszenia. Zostaje z Państwem Mariusz Siuda, realizujący program, a już za 1,5 minuty serwis informacyjny Radia Poznań.